aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek prosi włoskich biskupów, by głosili Ewangelię w prostocie i bez przypisów. Ojciec Święty zawierzył pontyfikat Matce Bożej Fatimskiej. Papieska Rada Corunum debatuje nad reformą bankownictwa. 13 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Duch Święty przypomina nam historię naszego życia, zarówno doświadczenia łaski, jak i naszą nędzę, mówił papież na porannej Eucharystii.
Chrześcijanin bez pamięci nie jest prawdziwym chrześcijaninem. To raczej więzień koniunktury, chwili bez historii, której nawet nie umie uchwycić. I to właśnie Duch Święty uczy go pamięci historycznej. Pamięć o chwili łaski spotkania z Jezusem, pamięć o tym, co nam On powiedział. A gdy przychodzi trochę próżności i ktoś zaczyna uważać się za noblistę, gdy chodzi o świętość, tu także przydaje się pamięć. Przypomnij sobie, gdzie cię znalazłem. W ogonie stada. Trzeba pamięci o tym wszystkim, a wtedy życie staje się owocniejsze wraz z łaską pamięci.
Na audiencjach prywatnych papież przyjął włoskich biskupów z Apulii. Jak powiedział nam po audiencji arcybiskup Francesco Cacucci, Franciszek podzielił się z nimi wizją biskupiej posługi.
Przede wszystkim papież polecił nam, byśmy głosili Ewangelię w prostocie i ubóstwie. Sam z wielką prostotą zwrócił nam uwagę na przeżywanie liturgii i wiary, bez zbędnych struktur, bo chyba również w Kościele jest za dużo biurokracji. Polecił nam, byśmy jako pasterze odznaczali się prostotą i głosili pełną Ewangelię, bez komentarzy, sine glossa.
Kardynał José Policarpo zawierzył Matce Bożej Fatimskiej pontyfikat papieża Franciszka. Zaznaczył przy tym, że w dziele odnowy Kościoła Franciszek przejdzie przez chwilę próby i cierpienia. Panno Najświętsza, stoimy u Twych stóp, aby wypełnić wolę papieża Franciszka, który chce poświęcić Tobie, Panno z Fatimy, swą posługę biskupa Rzymu i pasterza Kościoła Powszechnego, mówił kardynał Policarpo w akcie konsekracji, który miał miejsce na zakończenie Eucharystii upamiętniającej rocznicę objawień fatimskich. W liturgii uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Metropolita Lizbony prosił Maryję, aby wyjednała papieżowi dar rozeznania dróg odnowy Kościoła oraz odwagę pójścia drogą wskazaną przez Ducha Świętego. Kościół katolicki rozwija się nieco szybciej niż światowa populacja. 1,5% na rok wynika z najnowszego rocznika statystycznego Kościoła. Jest nas w sumie 1,2 mld. Najszybciej wspólnota katolicka rozrasta się w Afryce i w Azji. Tam też najszybciej przybywa księży i sióstr zakonnych. W ostatnim dziesięcioleciu liczba księży zwiększyła się o 2%, a seminarzystów o 7%. Ubyło natomiast zakonnic 10%. Co zrobić, aby system bankowy i finansowy rzeczywiście służył dobru wspólnemu? Na to pytanie próbują odpowiedzieć w Rzymie znawcy tematu, bankierzy, przedsiębiorcy i ekonomiści z całego świata. Uczestniczą oni w 3-dniowym seminarium zorganizowanym przez Papieską Radę Justitia et Pax. Jej przewodniczący kardynał Peter Turkson już przed paru laty wniósł istotny głos w dyskusję na ten temat, twierdząc, że globalna gospodarka potrzebuje też globalnej władzy. Do tego postulatu powrócił w wystąpieniu na otwarcie obrad.
Zwróciłem uwagę na brak równowagi. Mamy bowiem globalizację, która w bardzo szybkim tempie wchłania nasz system finansowy i gospodarczy. A nie mamy natomiast władzy politycznej, która mogłaby monitorować to ogólnoświatowe zjawisko. A zatem globalizacja jest ogólnoświatowa, a władza parafialna, czyli ograniczona. Być może nadszedł czas, by coś z tym zrobić, mając na względzie wspólne dobro. Kiedy po raz pierwszy o tym wspomniałem, niektórzy myśleli, że mam na myśli światowy rząd. My tymczasem nigdy nie użyliśmy tego słowa. Mówiliśmy o władzy. Niektórzy uważają, że mogłaby się tym zająć ONZ. Zgadzam się, ale pod warunkiem, że zreformuje się ONZ.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Franciszek jest papieżem, który wychodzi na peryferię, zaznacza metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Jak mówi, po dwóch wielkich pontyfikatach jesteśmy umocnieni w wierze i dlatego teraz przyszedł czas, abyśmy naszą wiarą dzielili się z bliźnimi. Wzór tego dał Jorge Bergoglio jako arcybiskup Buenos Aires. O Ojcu Świętym i Argentynie z hierarchą lubelskiego kościoła rozmawiała Teresa Gut. Audycja została przygotowana przez rozgłośnię Archidiecezji Lubelskiej Radio R. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Moim i Państwa gościem jest metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Witam serdecznie, księża, arcybiskupie. A porozmawiamy o papieżu Franciszku, o Argentynie, no i o kościele, który tam się rozwija. A rozmawiać o tym będziemy również dlatego, że ksiądz arcybiskup był nie tak dawno w tamtym kraju, nawiedził katedrę, gdzie jeszcze przed kilkoma miesiącami mszę świętą odprawiał kardynał Bergoglio.
Od roku miałem takie bardzo intensywne prośby, aby pojechać do Argentyny, a potem jeszcze taka niezwykła niespodzianka, że okazało się, że jadąc do Argentyny, jadę do ojczyzny nowego papieża. Więc był to jakiś dodatkowy argument za tym, żeby jednak tę podróż podjąć. Wnet po świętach wielkanocnych udałem się do Argentyny, najdalszą podróż mojego życia, bo od Frankfurtu jeszcze 14 godzin samolotem. I zrozumiałem wtedy te słowa, które papież Franciszek powiedział zaraz po swoim wyborze. On nawiązał trochę do Jana Pawła II, bo Jan Paweł II powiedział, że przyszedł z dalekiego kraju. Polska, daleki kraj. 2000 kilometrów od Rzymu, ale Argentyna 12 tysięcy. Więc powiedział kardynał Bergoglio, wybrany na papieża, że przybył z końca świata. Mianowicie okazuje się, że Argentyna jest najbardziej na południe wysuniętym, zamieszkałym krajem. Jedno z miast na południu, na samym Cyplu, na samym południu Argentyny, jest ostatnim miastem na kuli ziemskiej, wysuniętym najbardziej na południe. Już dalej jest tylko Antarktyda, która, jak wiadomo, jest pod lodem. A więc rzeczywiście przybył z końca świata. Pierwsze kroki z lotniska skierowaliśmy do katedry w Buenos Aires, która jest w samym sercu miasta. I od razu napotkaliśmy tam na takie symboliczne wydarzenie, mianowicie w związku z tą katastrofalną powodzią, o której nasze media też donosiły, a ta powódź miała miejsce dwa dni przed moim przybyciem. Wiele ofiar śmiertelnych i ogromne straty materialne. I właśnie katedra kardynała Bergoglio była miejscem zbierania darów dla powodzian. I tam widziałem niezwykły ruch, niezwykłe, intensywne działanie, takie obszerne schody tej katedry, pełne darów, nieustanne kolejki samochodów, wolontariusze, którzy to wszystko segregują i pakują. Potem no, to nawet w dziennikach telewizyjnych Argentyny podawano, a więc katedra Ojca Świętego, tak zatroskanego o ludzi ubogich, o ludzi z peryferii, stała się miejscem tego wybuchu wielkiej solidarności. Przy okazji się dowiedziałem, że Argentyńczycy są bardzo solidarni. Ktoś jest w nieszczęściu, to chętnie śpieszą z pomocą. No i miałem okazję też zobaczyć miejsce, przy którym kardynał głosił Słowo Boże, sprawował Eucharystię. No i zwiedzić jego ojczyznę, doświadczyć tej radości, którą my przeżywaliśmy przed 35 laty. Niektórzy z nas to jeszcze pamiętają, kiedy się rozległa wiadomość, że habemus papam, że papież dalekiego kraju, Karol, kardynał Wojtyła, to był taki pierwszy przełom w historii Kościoła po wielu setkach lat. Teraz kolejnym przełomem jest otwarcie się na Amerykę Południową, na półkulę południową.
Ten kościół w Argentynie jest właśnie taki radosny, solidarny i tam widać wciąż tę radość, chociaż minęło już no, sporo czasu, od kiedy usłyszeliśmy, jaka była decyzja kardynałów podczas konklawy.
No, ja tam byłem gdzieś miesiąc po wyborze, to ciągle jeszcze na głównej ulicy Buenos Aires, a jest to, mówią, że najszersza ulica świata, 10 pasów po jednej, 10 po drugiej, na potężnym bloku, potężny transparent, chyba większego nigdy w życiu nie widziałem, z portretem papieża, z podniesioną radośnie dłonią, na tle argentyńskiej flagi. i napis, że miasto z radością i z dumą wita papieża Franciszka. A w moich bardzo licznych spotkaniach ze wspólnotami wiernych czułem tę radość na każdym kroku. To, co wyczytałem w tamtejszej gazecie diecezjalnej, to są słowa, które mnie bardzo poruszyły, mianowicie, że to jest papież z półkuli południowej. Świat dzieli się na dwie półkule, północna i południowa, poniżej i powyżej równika. I wszystko dotąd, co się działo w historii ważnego, i dobre i złe, i wojny, i wynalazki, kultura i religia, to wszystko się dokonywało na północy. To południe czuje się ciągle zaniedbane. I w jednym momencie, w jednej minucie napisano w tej gazecie, ten papież stał się osobą numer jeden w historii całej półkuli południowej. Podawano w tej gazecie nazwiska, może 20 nazwisk postaci, które jakby się przebiły też do świadomości światowej z Ameryki Południowej. Choćby Szymon Bolivar, ten, który walczył o niepodległość Ameryki Południowej. Podawano złych i dobrych, Fidel Castro, Che Guevara, kilku pisarzy, wybitnych pisarzy Ameryki Południowej, święci, ale od razu papież już na początku swojego pontyfikatu, przez sam fakt wyboru, stał się postacią historyczną numer jeden z półkuli południowej. Jest to ogromne dowartościowanie tej półkuli, tych biedniejszych obszarów, tych jakby zapomnianych, a papież stoi dopiero na początku swojego pontyfikatu.
No tak, początek pontyfikatu, ale księże arcybiskupie, już od samego początku nie brakuje opinii, nie brakuje ocen. Czy właśnie z perspektywy już tych kilku tygodni, które minęły od wyboru papieża Franciszka, czy można powiedzieć, jakie nadzieje z nim może wiązać Kościół?
Wszyscy chyba to widzimy i czujemy, że te nadzieje są ogromne. I te nadzieje się też zrodziły jakby poza Kościołem. To jest jak pewna taka nowość, nie tylko w Kościele. Na pewno w Kościele południowoamerykańskim, bo ktoś, kto przynosi ze sobą doświadczenie tego kontynentu, doświadczenie też trudne, tych wielkich kontrastów. Widać Buenos Aires, jest to miasto ogromne, gdzie właśnie niezwykłe bogactwo sąsiaduje z ogromną nędzą. I to jest taki problem światowy i ten problem miał na co dzień właśnie w swojej diecezji, w swoim kraju, na swoim kontynencie papież. I on przychodzi do nas z tym doświadczeniem i te gesty, które czyni, i te słowa, które do nas kieruje. I to imię, które sobie przecież wybrał. Przecież to imię to jest program. To było genialne posunięcie, że ten papież przecież się wyboru na pewno nie spodziewał, że w tak krótkim czasie, jaki mu był dany, że właśnie wybrał to imię. On jako jezuita, powiedzmy, jezuici uchodzą za intelektualistów, za kon o wielkich zasługach, ale może nie cieszą się taką wielką popularnością jak święty Franciszek. To jest chyba, myślę, najpopularniejszy święty w dziejach Kościoła i to nie tylko właśnie w ramach Kościoła, ale człowiek przez to swoje nastawienie do miłości do świata, do ekologii, do człowieka, tej prostocie, radykalizmu ewangelicznego, szczerości, imponuje wszystkim ludziom. I tu Franciszek właśnie w tym kierunku nawiązuje do tej przepięknej tradycji i nie tylko imieniem, ale oczywiście tymi gestami, które czyni. Są też krytykowane, że to są tylko gesty, ale wszyscy ci, którzy znają papieża, to mówią, to nie są gesty. To wypływa z jego przekonania, z jego praktyki, jako tam w Argentynie stosował. To są jego naturalne zachowania. No i dla mnie też bardzo takim znaczącym momentem jest fakt mianowania tego zespołu kardynałów, który ma być jego doradcą w sprawach kościelnych. Mianowicie mamy tam 8 kardynałów, w tym mamy 3 z Ameryki, no bo takie są proporcje, w tym 2 z Ameryki Południowej, 1 z Północnej, 2, tylko 2 z Europy, 1 z Azji, z Afryki i z Australii. Myślę, że tutaj papież nam proponuje coś, co po świecku się nazywa decentralizacją Kościoła, ale ja bym to nazwał inaczej, że to jest uwzględnienie wszystkich doświadczeń Kościoła. I myślę, że ta stara, zmęczona Europa musi trochę, powiedzmy, uświadomić sobie, że wprawdzie była kolebką wspaniałych rzeczy dla całej światowej cywilizacji i dla Kościoła, to jednak dzisiaj musi bardziej uwzględnić głos tych kościołów, które które rosną, rozwijają się na innych kontynentach, nie bez trudności, bo też w Argentynie też są ogromne trudności w kościele. Dotknę głównego problemu, jaki mi się tam narzucił, to faktu, że to jest to kraj ogromny, 7 razy większy od Polski, ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych, a ludności jest prawie tyle samo, co w Polsce, a więc są ogromne odległości. Ksiądz ma 100 kilometrów do najdalszej placówki, najdalszego kościoła. No to wyobrażamy sobie, jakie są trudności z dotarciem do tych ludzi. Jeżeli ksiądz rzadko dociera do ludzi, no to skutkiem jego nieobecności jest też pewne odzwyczajenie się ludzi od mszy świętej, od regularnej modlitwy. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że ci ludzie w tej wspólnocie, którą miałem okazję odwiedzać, są niezwykle dynamiczni, aktywni, ale oczywiście ogromnie się cieszą i bardzo życzliwie przyjmują polskich kapłanów. Myślę, że coś tej polskiej duszy i argentyńskiej jest takiego romantycznego, wspólnego.
I z doświadczeniem tamtego państwa, z doświadczeniem Argentyny, kardynał Bergoglio przyjeżdża do Watykanu, zostaje wybrany na papieża Franciszka. To, że przyciąga, jest jakby już pewne, tak? To obserwujemy. Ale czy właśnie papież stamtąd, z doświadczeniem tamtej wspólnotowości, no i przede wszystkim papież zakonnik, będzie przyciągał młodych ludzi także do nowych powołań, tak? Czy będzie autorytetem w tej dziedzinie?
Mieliśmy przykład, fenomenalny przykład Jana Pawła II, który mimo, że był już schorowany, mimo że był już starym człowiekiem, to jednak ciągle spotykał się z niezwykłą sympatią ludzi młodych. Podobnie było z Benedyktem, a więc mimo że od nich wymagał, a więc nie mówił im tylko pięknych rzeczy, Jan Paweł II, tylko wyraźnie głosił czasami trudne wymagania Ewangelii Chrystusa, ale ich kochał, oni to czuli. I myślę, że to też będzie klucz dla papieża Franciszka. To jest człowiek, który kocha ludzi. Widzimy to po jego bezpośredniości, po jego uśmiechu. W nim tkwi ta autentyczna miłość do człowieka. Miłość jest kluczem, który otwiera każde ludzkie serce.
Charakterystyczny jest też sposób mówienia papieża Franciszka, prawda?
Mówi bardzo prostym językiem i myślę, że to jest też ważne. Ja to tak interpretuję, że po poprzednich pontyfikatach, gdzie mieliśmy czas na takie pogłębienie wiary u nas samych i my, to pokolenie, które pamięta pontyfikat Jana Pawła II i Benedykta XVI, jakby utwierdzone w wierze, teraz przyszedł czas na papieża, który przemówi do ludzi, którzy są troszkę dalej jakby. Mówiono o nim, że on jest papieżem, który wychodzi na peryferię, papieżem peryferii. Być może, że po utwierdzeniu wiary w centrum wśród nas, my, którzy już wierzymy, jesteśmy przekonani, niech teraz papież przemówi bardziej do tych ludzi na peryferiach i niech nas też pośle na te peryferie. Tutaj jakoś Duch Święty Kościół prowadzi w naszych czasach bardzo pięknie i teraz ten papież właśnie zaprasza nas w podróż pewną, trudną.
Księże arcybiskupie, czy papież będzie też zapraszał właśnie tak w lipcu podczas Światowych Dni Młodzieży? Zapraszał na peryferię, zapraszał do...
Trudno mi powiedzieć, ale sobie wyobrażam, że papież Franciszek pozostanie sobą, że to, co robił właśnie w Argentynie, to będzie również robił u nas. Oczywiście Franciszek nas zaprasza właśnie do naśladowania Chrystusa w jego szukaniu ludzi, w tym kroczeniu w pyle i trudzie galilejskich dróg, aby dotrzeć do każdego człowieka. Tej ewangelicznej prostoty nas uczy, do nas niej zachęca, bo trzeba nam dzisiaj takiego świadectwa, ale równocześnie zdecydowanych wymagań, jakie Chrystus stawiał.
Moim i Państwa gościem był dzisiaj metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.